Na zegarze 5 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco program realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu pracują dla Państwa
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. A do godziny 20 zajrzymy na parkiety piłkarek i piłkarzy ręcznych, bo porozmawiamy o kobiecym turnieju z udziałem superligowej ekipy MKS-u PR Urbis Gniezno, o puchar prezydenta tego miasta. Mówić będziemy także o przygotowaniu szczypiornistów niższych lig. Między innymi zajrzymy do Realu Astromalu Leszno oraz Sparty Oborniki. Nie zabraknie także mini magazynu piłkarskiego, dzisiaj bardzo obszernego Wielkopolskie Gole, bo powiemy o piłkarskiej drugiej lidze i porażce piłkarzy Lecha drugiego Poznań w Stężycy z Radonią. Będzie o czwartoligowej drużynie Wiary Lecha Poznań, będzie sporo o piłce nożnej kobiecej i będziemy także na fantastycznym młodzieżowo-dziecięcym turnieju o memoriału Tadeusza Mariana Rogowskiego na poznańskich winogradach. To wszystko wspólnie z nami do godziny 20. Warto zatem pozostać przy odbiornikach. A teraz przypominamy sobie najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli. A dzisiaj 27 dzień sierpnia.
Kolejne świetne występy polskich kajakarzy na Mistrzostwach Świata w Duisburgu. Srebro w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 metrów zdobyły poznanianka Martyna Klatt z AZS-u AWF-u oraz Helena Wiśniewska. Triumfowały Dunki, trzecie były Niemki. Polki jednocześnie uzyskały kwalifikacje na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Dwa medale dołożył Kanadyjkarz Wiktor Głazunow. Najpierw srebro w mikście na 500 metrów wraz z Sylwią Szczerbińską. Później brąz w jedynce na 5000 metrów. W niedzielę po brąz sięgnęła także Dominika Putto w K2 na 200 metrów. Polacy zakończyli zawody w Duisburgu z dorobkiem 9 medali. Wiktor Kiplagat został pierwszym Ugandyjczykiem, który zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w maratonie. W Budapeszcie triumfował z czasem 2 godziny 8 minut i 53 sekundy. Adam Nowicki zajął 34. miejsce. Dziś w sesji wieczornej zobaczymy m.in. oszczepnika Dawida Wegnera oraz kobiecą sztafetę 4x400 metrów z poznanianką Patrycją Wyciszkiewicz-Zawadzką w składzie. Polskie siatkarki powalczą dziś także w Brukseli z Niemkami o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Początek meczu o godzinie 20. Anna Maliszewska zajęła 15. miejsce w Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym w brytyjskim Bath. Wygrała Włoszka Elena Michelli. Broniący tytułu Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Holandii, 13. rundę Mistrzostw Świata. To jego 11. wygrana w tegorocznym sezonie i 9. z rzędu. Holender umocnił się na pozycji lidera cyklu. Duńczyk Andreas Kron wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu w Vuelta Espania. Polaków w czołówce nie było. Liderem klasyfikacji generalnej został Włoch Andrea Piccolo. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Korona Kielce wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0. Trwa spotkanie Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. Na razie Jagiellonia prowadzi 4-1. W żużlowej drugiej lidze w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Lokomotiv Daugavpils wygrał z Metaliką Recycling Kolejarzem Rawicz 57-33. Z kolei w derbach regionu Ultrapur Start Gniezno pokonał Enea Polonia Piła 59-31.
Na zegarze 8,5 minuty po 19 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie do 20. No to startujemy z tą drugą godziną naszej audycji muzycznie. Crowd House i piosenka Don't Dream It's Over. Coraz bliżej sezon piłkarek i piłkarzy ręcznych. Superliga Pań rozpocznie rywalizację na początku września. 5 września premierowe spotkanie odbędzie się w Gnieźnie. Wtedy MKS PR Urbis zagra z mistrzyniami Polski z Zagłębia Lubin. A już w ten weekend pierwsza stolica Polski gościła turniej o Puchar Prezydenta Gniezna. To był turniej towarzyski, a nasz reporter Grzegorz Hołasik wybrał się na pierwsze spotkanie tej imprezy, bo to były derby. Superligowa ekipa MKS PR Urbis Gniezno zagrała z Eneą PR Poznań. To drużyna, która występuje, będzie występować w Lidze Centralnej.
Wynikiem 40 do 18 zakończył się mecz w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Gniezno. Wygrywa drużyna z Gniezna.
Pierwszy mecz turnieju o Puchar Prezydenta Gniezna, Enea PR Poznań kontra MKS Urbis Gniezno. Zwycięstwo gnieźnińskie drużyny 40-18. Trenerka poznańskiej drużyny Amelia Chmielewska.
Dla nich to już jest koniec okresu przygotowawczego. Za tydzień już mają pierwszy mecz ligowy. Dla nas to jest początek okresu przygotowawczego gdzieś, bo to jest pierwszy nasz mecz w ogóle w troszkę innym składzie. Więc jakby my jesteśmy na innym etapie oczywiście. Natomiast my miałyśmy swoje założone cele, które chciałyśmy wypracować jak najbardziej na boisku. I tak naprawdę my jeszcze mamy przed sobą jeden turniej i mecz, więc jakby tutaj chciałam, żeby jak najlepiej tutaj zaczęły i weszły dziewczyny w ten mecz. Widać to było, że dopiero w drugiej połowie się to zaczęło uruchamiać. Tak jak mówię, wymagałam tego, żeby zagrać swoje rzeczy, które wymagałyśmy sobie w szatni, a wynik pokazuje tu, że Gniezno oczywiście mocniejsze.
Gnieźnie, mocne dla Was granie, bo dwa zespoły z Ekstraklasy, bardzo cenny sprawdzian przedsezonowy.
Oczywiście i taki był zamiar, żeby zagrać, zdobyć troszeczkę więcej doświadczenia z tymi zespołami, troszeczkę mocniej pograć i w obronie i w ataku, bo to jest dla nas cenne doświadczenie, które potrzebujemy na ligę.
Czego Pani oczekuje od Ligi Centralnej? Nie pytam na razie o jakieś aspiracje wynikowe, ale czego się Pani spodziewa?
Spodziewam się, że każdy mecz będzie niełatwy i przez to też myślę, że nasz poziom pójdzie fajnie do przodu, bo wszystkie mecze będą na wagę złota i tutaj jakby ten poziom na pewno będzie wyższy. Przez co my też się zrobimy mocniejsze. Będzie mocne granie i tak naprawdę też niektóre zespoły znamy, niektóre dopiero poznamy. No na pewno będzie łatwiej później, jeżeli będzie awans do Superligi, to na pewno będzie łatwiej tam później wystartować, zagrać. Nie będzie już tej przepaści takiej między pierwszą ligą a Superligą.
Robert Popek, trener Urbis Gniezno. Panie trenerze, wysokie zwycięstwo z zespołem z Ligi Centralnej, ale zupełnie inny etap przygotowań. Wy już jesteście za 5-12, wy już powoli na galowo powinniście wyglądać.
Dokładnie, my już jesteśmy w tym BPS-ie bezpośrednio przed ligą. Zostało nam raptem 1,5 tygodnia, także tutaj ćwiczymy sobie takie ostatnie szlify przed inauguracją. Zdajemy sobie sprawę, że czy Poznań, czy tutaj Handball Warszawa jest na zupełnie innym etapie przygotowań, bo ich liga startuje 24. Jednak bardzo się cieszymy, że możemy i z takimi przeciwnikami potrenować, poćwiczyć te ostatnie takie szlify.
Też trochę przejrzeć jeszcze kadry. Każdy troszeczkę pogra w takich spotkaniach.
Oczywiście. Tutaj nam zależało, żeby zacząć bardzo dobrze i to nam się udało, żeby sobie ustawić mecz, mieć nad nim pełną kontrolę i wtedy sobie możemy przećwiczyć różne warianty, czy gry w obronie, czy gry w ataku i myślę, że to nam się udało.
Jest Pan zadowolony ze składu osobowego swojego zespołu?
Tak, bardzo. Myślę, że tutaj zrównoważyliśmy trochę ten skład. Udało nam się zrównoważyć właśnie i zawodniczki z pierwszej linii i z drugiej, także myślę, że pod tym kątem będziemy silniejsi.
Sobota, 10 rano, mecz sparingowy z drużyną z Ligi Centralnej, a tutaj całkiem sporo ludzi na trybunach. To jest kapitał, to zapowiada, że będzie się w Gnieźnie działo.
No tak, tutaj bardzo wielki ukłon w stronę naszych kibiców, bo oni nas nie opuszczają nigdy, także bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że dziewczyny, które do nas doszły też między innymi było to jednym z przyczyn, gdzie chciały grać u nas, także no tylko chwała naszym kibicom za to, co robią i że tak nas wspomagają i w dobrych chwilach i w złych.
Pociągamy nosem, czuć w powietrzu już ten pierwszy mecz z Zagłębiem Lubin.
No, tu bardziej teraz klimat czuć, ale która fajnie, że działa, bo po meczach w Lublinie tam nie było klimy i było strasznie wydolnościowo. No tak, ale to już raptem zostało do piątego, do wtorku, bardzo mało czasu, że tak już naprawdę to już jest taki typowy BPS. Szlifujemy ostatki i ruszamy.
Puchar prezydenta miasta Gniezna nie pozostał jednak w Gnieźnie, bo ta drużyna, która była wyżej w poprzednim sezonie Superligi klasyfikowana, czyli KPR gminy Kobierzyce, okazała się najlepsza. Drużyna z Kobierzyce wygrała pierwsze spotkanie z akademiczkami ZWF Warszawa 42-20. Najbardziej zacięty był mecz wczorajszy popołudniowy, w którym Gnieźnianki z MKS-u PR Urbis zagrały właśnie z KPR-em gminy Kobierzyce. Zakończyło się remisem 31-31, ale rzuty karne lepiej wykonywały zawodniczki drużyny gości 9-8, no i one zainkasowały 2 meczowe punkty. Potwierdziły zawodniczki z Kobierzyce triumfę w całym turnieju, bo dzisiaj pokonały Enea PR Poznań aż 50-15. Na drugim miejscu oczywiście PR Urbis Gniezno, który przypomnijmy, najpierw co słyszeliśmy, pokonał Enea PR Poznań 40-18. Wczoraj o wczorajszym remisie z Kobierzycami już Państwu mówiłem, a dzisiaj na zakończenie turnieju drużyna trenera Roberta Popka wygrała z handbolem Aztecem WF-em Warszawa 39-24. Ciekawie też będzie w męskiej piłce ręcznej. Superliga startuje bardzo, bardzo szybko, bo już w najbliższą środę na parkiecie w Ostrowie drużyna Arget KPR zagra pierwsze superligowe spotkanie na naszym terenie w Wielkopolsce. To będzie mecz z Górnikiem Zabrze. Najbliższa środa, godzina 18:00, Arget KPR i to będzie początek ligi, która w tym sezonie nazywa się Orlen Super Ligą.
A w tej Orlen Super Lidze także Energia MKS Kalisz, w Lidze Centralnej Nielba Wągrowiec, a całe mnóstwo wielkopolskich drużyn także na poziomie pierwszej ligi, która de facto jest trzecim poziomem rozgrywkowym. Wśród tych wielkopolskich ligowców chociażby Real Astroma Leszno, który w ten weekend jeszcze podczas takich turniejów przygotowawczych wygrał taki turniej o Puchar Burmistrza Rydzyny. A o co w tym sezonie Real Astroma Leszno powalczy, no to posłuchajmy trenera Macieja Wieruckiego.
Jeżeli mówimy o celach, no na pewno chcemy być w górnej części tabeli. Taki sobie postawimy cel, ale to, co zawsze powtarzam, musimy być wszyscy zdrowi, bo jeden, dwóch zawodników wypadnie i wtedy plany mogą ulec zmianie.
No właśnie, siódme miejsce w poprzednim sezonie, środek tabeli. Jakby naturalną koleją rzeczy jest to, że jeżeli chcecie się rozwijać i stawiać sobie coraz bardziej ambitne cele, no to teraz pewnie ta górna połówka, o której pan mówi.
No tak, w zeszłym sezonie pierwszych siedem kolejek właśnie miałem bez głównego środkowego i to było widać po wynikach. Jak wrócił, to zaczęliśmy się piąć w górę tabeli. No zabrakło czasu, bo liga się skończyła. Ale wydaje mi się, że trzeba być ambitnym. Jesteśmy ambitni, więc na pewno będziemy celować w górną część tabeli.
Mocno zmieniło się kadrowo w pana zespole?
Nie, mocno nie zmieniło się. Tylko Kamil Napierkowski odszedł do Stali Gorzów. Wrócił Jakub Wierucki i z wypożyczenia na definitywny transfer Jędrzej Kaniewski przyszedł, więc gramy stabilnie. No, mamy taki skład, jaki mamy, ale na pewno będziemy walczyć.
No właśnie, wasz skład się za mocno nie zmienił. Zmienił się troszkę zestaw rywali, bo jak to co sezon nowi doszli, innych nie ma. Część awansowała, część spadła. Jakby pan miał porównać siłę tej grupy B pierwszej ligi w nadchodzącym sezonie, to co by pan o tej grupie powiedział?
Trudno mi rokować, bo nie widziałem jeszcze na parkiecie tych zespołów, które doszły, ale wydaje mi się, że z roku na rok poziom ligi troszkę spada. Wydaje mi się, że ci lepsi zawodnicy odchodzą do Ligi Centralnej i to widać też po zespołach. No my pracujemy, patrzymy na siebie, nie chcę oceniać żadnego innego zespołu, bo to nie moja rola, ale mówię, no z perspektywy czasu i grania też wyżej w lidze można zaobserwować, że zawodnicy wartościowsi odchodzą do... To jest naturalna sprawa i temu się nie ma co dziwić, więc uważam, że troszkę poziom słabny.
Doświadczenie może być waszym atutem, bo to już będzie wasz kolejny sezon na tym poziomie?
No na tym poziomie to jest chyba trzeci czy czwarty. Wyżej graliśmy prawie 12 lat, więc też przez reorganizację rozgrywek zostaliśmy spuszczeni, tak powiem kolokwialnie, do ligi niżej. No to za tym się wiąże, wiadomo, mniejsze pieniądze z miasta. Cała ta ekonomiczna sprawa też, wiadomo, zeszła troszkę niżej. I my musimy się podnieść, pewnie to potrwa kilka lat, żeby wrócić tam wyżej.
Będziemy trzymać kciuki za drużynę z Leszna, która będzie rywalizować w grupie B pierwszej ligi, a w grupie A będzie inny wielkopolski zespół, to Sparta Oborniki. Przed sezonem w tym zespole doszło do zmiany trenera. Jacka Okpisza zastąpił jego syn Jan. Skąd taka roszada?
Ja już 3 lata prowadziłem, dzisiaj podjęliśmy, żeby on, ja już nie mam tyle czasu i zdrowia na to wszystko. Młode pokolenie. Chcemy też prowadzić w klubie, ponieważ z klubem jestem cały czas związany i jak gdyby w klubie, klubowi będę pomagał. Natomiast dzisiaj uważamy, że powinna być młodsza osoba, może lepszy kontakt i tak dalej. Cel na ten sezon jest zająć lepsze miejsce niż w ubiegłym sezonie, chociaż o jedno miejsce, ale żeby było lepsze, żeby nie walczyć tylko o awans, tylko podnosić jak gdyby swoje miejsce. Na pewno brakuje nam paru osób na dwóch pozycjach, ale myślę, że chłopacy na tyle będą walczyli i zgrywają się z roku na rok, że powinno być lepiej i że uda im się zrealizować zamierzony cel.
Jan będzie łączył prowadzenie drużyny z grą, czy skupi się tylko na trenerce?
Będzie grającym trenerem.
Zastanawiam się właśnie a propos grających trenerów. To się sprawdza? Bo czasami z boku, przynajmniej niektórzy tak twierdzą, widać więcej niż z boiska.
Myślę, że tak. Na pewno być lepiej, żeby był trener jednym, a nie grającym, ale z różnych przyczyn, jeżeli klubu nie stać na zawodników.
Doświadczenie na boisku też potrzebne.
Jest potrzebne, a Jan jest jednym z bardziej doświadczonych. Czy się sprawdza? Można powiedzieć, że w Wągrowcu jest też grający trener i sprawdza się to bardzo dobrze, nie przeszkadza to niczemu. Także myślę, że idąc tym tropem powinno być dobrze.
Duże zmiany kadrowe, jeśli chodzi o samych zawodników, zaszły przed tym sezonem, czy niespecjalnie?
Znaczy odszedł, jak gdyby można powiedzieć, lider zespołu, Hubert Narożny, czyli ktoś, kto rzucał może najwięcej bramek, na którym się skupiało w obronie. Teraz myślę, że powinna być trochę zmiana, jak gdyby grania, bo powinien bardziej zespół się stworzyć, który będzie musiał zdobywać bramki jako zespół, a nie patrzeć na swojego lidera, który zdobywa bramki. I tu jak gdyby ja upatruję szansę jak gdyby lepszej gry. Ale wiadomo, że wszystko wychodzi z obrony. Naszym największym mankamentem była gra w obronie, byli to młodzi chłopcy. Jeżeli potrafią lepiej powalczyć, jak gdyby z roku na rok fizycznie mężnieją i będą chcieli to udowodnić na boisku, to nie mam, jak gdyby jestem spokojny.
Występujecie w grupie A pierwszej ligi. Jak pan rywali w tym sezonie ocenia?
Myślę, że może być nawet ciut mocniejszy z uwagi na to, że tam bodajże dwa zespoły, zawsze graliśmy, było 10 zespołów. Teraz jest tych zespołów 13. Beniaminki, które awansowały dzisiaj, z tego co się orientuję, to się wzmocniły. Zespół z Kościerzyny, który awansował do Ligi Centralnej, prawdopodobnie nie wystartuje i większość tych zespołów Większość zawodników z Kościerzyny poszła do Warmii, która spadła i to będzie bardzo mocny również zespół. Na awans bardzo mocne wzmocnienia porobiła Gwardia Koszalin, czyli myślę, że w tym sezonie przynajmniej te zespoły Szczuba będą mocniejsze.
I gdzie w tym wszystkim upatruje pan Sparty Obrniki? To znaczy, jak się za kilka miesięcy spotkamy, to z jakiego miejsca będzie pan zadowolony na koniec sezonu?
Ja powiem tak, jak zawsze mieliśmy w tym roku, tam jest bodajże, jeżeli się nie zmieniło, było to przedostatnie, czyli liczyć, żeby przynajmniej o dwa miejsca być wyżej. Czyli ja bym to, co teraz mieliśmy bodajże 10 albo 9, mój syn zakłada 8, myślę, że będzie to ciężko, jeżeli by nie było kontuzji, okej, ale myślę, że liga przynosi kontuzje, ci chłopcy wiadomo we wszystkich zespołach, może nie tych najsilniejszych, o których mówię, Gwardia i tak dalej, pracują, większość może studiuje, a tu chodzą do pracy i teraz w zależności ile godzin pracuje, wszystko zależy jak zdrowie dopisze tym ludziom, jak będą trenowali, bo to jest, no umówmy się, że poziom tych pierwszych lig to jest poziom tak zwanych kiedyś trzecich lig, były to ligi międzywojewódzkie, czyli to z nazwy wynika to lepiej, natomiast poziom rozgrywek jest taki sam i dzisiaj nie dla każdego piłka ręczna, czyli gra jest najważniejsza. Dzisiaj mimo wszystko chłopacy patrzą na pracę.
27 minut po godzinie 19:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz kilka słów o koszykówce, bo zbliża się także wrześniowy początek nowego sezonu w Ekstraklasie Koszykarzy i Koszykarek. Mamy tam po wielkopolskim jedynaku w Ekstraklasie Koszykarek. Oczywiście to drużyna Enei AZS-u Politechniki Poznańskiej, która będzie miała oficjalną prezentację 7 września. Mamy nadzieję na kolejny udany sezon podopiecznych trenera Wojciecha Szawarskiego. Ciekawie także w ekipie naszego wielkopolskiego jedynaka w Ekstraklasie męskiej koszykówki, czyli Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski. Tam znakomita praca, także skoncentrowanie się w ostatnich tygodniach na świetnych występach koszykarzy Arget BM Stali 3-3 w tej odmianie olimpijskiej, zresztą koszykówki. Tam najczęściej występują Mike Hicks, Piotr Karpacz, Tomasz Davis i Marcin Zarzeczny, a dowodzeni są przez znanego trenera Wadima Czeczuro. I kolejny występ zanotowany w ten weekend. Ta ekipa została zwycięską w turnieju finałowym polskiej edycji imprezy Red Bull Half Court. Ta impreza odbyła się w Gdańsku i tym samym koszykarze 3x3 Stalówki wywalczyli awans do światowego finału, który za kilkanaście dni odbędzie się w Belgradzie. Tymczasem w halowej tej odmianie koszykówki 5x5 już przygotowania pod wodzą trenera Andrzeja Urbana, który powrócił już z występów polskiej reprezentacji w turnieju prekwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich i Stalówka rozgrywa mecze sparingowe. Dwa odbyły się z drużyną Śląska Wrocław 4 dni temu, 89-70 Śląsk pokonał Ostrowian, a w sparingu numer 2 po raz kolejny lepsi okazali się Wrocław. Wygrali 83-80, ale to tylko gry kontrolne. Chcemy porozmawiać o tym, co dzieje się w ekipie Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski, dlatego też już teraz zapraszam Państwa na najbliższy wtorek, na 21:05, kiedy gośćmi w tym studiu będą właśnie przedstawiciele Stalówki z prezesem klubu Bartoszem Karasińskim, trenerem Andrzejem Urbanem i być może także w natłoku zajęć uda się przyjechać do naszego studia któremuś z koszykarzy popularnej Stalówki. A zatem koszykarska sportowa arena z Arget BM Stalą Ostrów Wielkopolski. Najbliższy wtorek o 21:05 na antenie Polskiego Radia Poznań. A w dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie już za niespełna dwie minuty mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole.
A mini magazyn Wielkopolskiego Gole rozpoczynamy uzupełnieniem informacji dotyczącej piłkarskiej ekstraklasy, bo też kilka minut temu zakończył się mecz 6. kolejki pomiędzy Jagiellonią Białystok a Górnikiem Zabrze. Ostatecznie Jagiellonia wygrała 4-1. Ale my przechodzimy już do rozgrywek drugiej ligi. Tam dwa wielkopolskie zespoły. No, nie była to najlepsza kolejka w wykonaniu wielkopolskich klubów. Lech II Poznań przegrał na wyjeździe w Sężycy z tamtejszą Radunią 0-1, a jedynego gola strzelił dobrze skądinąd w Poznaniu znany Mateusz Kuzim. To były napastnik Warty Poznań, który w tym pierwszym sezonie po powrocie Warty do Ekstraklasy nastrzelał sporo bramek. Strzelił także w tej kolejce rezerwą kolejorza. No to posłuchajmy trenera poznańskiej drużyny Artura Węski.
Myślę, że za mało zrobiliśmy, żeby w tym meczu odnieść 3 punkty, bo nawet mając 80% posiadania piłki, to za to zwycięstwo przyznają. Za mało byliśmy agresywni pod polem karnym przeciwnika, za mało Byliśmy w jego polu karnym, za mało oddawaliśmy strzałów do środkowa i wykorzystywaliśmy gry 1-1, bo dawno nie widziałem tak jednostronnego meczu, że przeciwnik stoi z tyłu, czeka tylko na nasz błąd i wiedzieliśmy, że Radunia ta gra tutaj, to nie jest teraz, że tam nic złego, nie oceniam po prostu tutaj sposobu, tylko przygotowując się do tego meczu wiedziałem, że tak będzie, więc jednak przeciwnik cierpliwie to zamykał, czekając na jedną akcję i myślę, że takie miało to. Myślę, że oprócz naszej straty w budowaniu tutaj niskim, gdzie przypadkowo w Patryk stracił piłkę i była stuprocentowa sytuacja jak najbardziej Raduni. I drugie z ataku szybkiego po dośrodkowaniu na tutaj rosłego napastnika. To oprócz tego właśnie tych sytuacji takich klarownych nie było i tym bardziej boli mnie, że my też nie stworzyliśmy żadnej, można powiedzieć. Może w pierwszej połowie ta jedna, która na Dolski wszedł w pole karne i tam dośrodkowa, a w drugiej połowie jakieś strzały Pawłowskiego czy Wilaka, ale to za mało, tak powiedziałem, na dobry zespół, który bardzo dobrze gra w obronie niskiej i który dobrze chroni swojego pola karnego, to nie jest tak, że sobie dobra wpadnie, dobra będzie. I czasami mi się wydawało, że tak to wyglądało z naszej strony. I taka porażka na pewno dużo nam da tym młodym chłopcom, którzy nie mogą podchodzić do meczu bojaźliwie albo na 50%, że w końcu coś się wydarzy, w końcu przeciwnik popełni błąd, albo my strzelimy. Tak się nie da, bo przeciwnicy są mądrzy, doświadczeni. Grają konsekwentnie, wiedząc, że bramka może paść nawet w ostatniej minucie. I tak się stało. Ta bramka, która padła, no to jest... To tak jak powiedziałem, to my sami nie zrobiliśmy nic, żeby strzelić. I sami sobie strzeliliśmy, bo to jest kryminał, jak możesz się zachować tak przy wznowieniu gry przez sędziego. I to jest, myślę, że niewybaczalne w żadnym wieku, na żadnym poziomie. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ciężko pracować i poprawić grę w ataku, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy Lechem Poznań, chcemy grać ofensywnie, ale na razie tego nie widać.
No i kolejna porażka na koncie rezerw. Przypominam, porażka w tej szóstej kolejce z Radunią Stężyca 0-1. No nie poszło także drugiej wielkopolskiej drużynie KKS 1925 Kalisz. Dzisiaj przegrał w Łodzi z rezerwami ŁKS-u 0-3. W pozostałych spotkaniach tej szóstej kolejki Chojniczanka Chojnice zremisowała z Olimpią Grudziądz 1-1. Skra Częstochowa pokonała Kotwice Kołobrzeg 1-0. Rezerwy Zagłębia Lubin wygrały z Olimpią Elbląg 2-1. GKS Jastrzębie pokonał Polonię Bytom 4-2. Pogoń Siedlce wygrała z Sandecją Nowy Sącz 3-0. Wisła Puławy przegrała z Hutnikiem Kraków 0-1. Na Stal Stalowa Wola uległa Stomilowi Olsztyn 0-1.
Teraz o piłkarskiej trzeciej lidze. Brawa dla zawodników Pogoni Nowe z Kalmierzyce, którzy wygrali wyjazdowe mecze w Starogardzie Gdańskim z tamtejszą ekipą KP 2-0. Interesujące derby dla Beniaminka w Czarnkowie. Noteć wygrała z Sokołem Kleczew 4-1. Niestety wyjazdowa porażka Polonii Środa Wielkopolska w Solcu Kujawskim z tamtejszą Unią 2-3. Za to w 90 minucie gol Filipa Sabonia dał kolejne 3 punkty podopiecznym Tomasza Bekasa z Unii Swarzędz. Unia wygrała z bydgoskim Zawiszą 2-1. W innych spotkaniach Wikant Luzino przegrał z Gdańską Gdanią 1-2. Elana Toruń zremisowała ze Świtem Skolwin Szczecin 0-0. Flota Świnoujście pokonała Winetę Wolin 2-0. Kartuzja Kartuzy zwyciężyła Błękitnych Stargard aż 6-1, a rezerwy Pogoni Szczecin wygrały z ekipą Stolem Gniewino 2-0.
W czwartej lidze mnóstwo emocji na poznańskiej Śródce, tam Wiara Lecha Poznań grała z Obrą Kościan, ale więcej o tym meczu opowie Grzegorz Hawasik.
Piłkarska Artbud czwarta liga, spotkanie na Śródce drużyny Wiary Lecha z Obrą Kościan. Prowadzili poznaniacy 2-0, by to spotkanie przegrać 2-3. Szkoleniowiec poznaniaków Łukasz Kubiak.
Dobrze zaczęliśmy mecz i te założenia, o których sobie rozmawialiśmy w szatni, dobrze realizowaliśmy. Może nawet za szybko strzeliliśmy te dwa pierwsze gole i one trochę uśpiły naszą czujność. Potem nasza gra już nie wyglądała tak dobrze, Obran do przerwy złapała kontakt, a w drugiej połowie już prezentowaliśmy się gorzej od rywala i myślę, że brakowało troszeczkę doświadczenia, brakowało nam troszeczkę też siły fizycznej w tym meczu, żeby zdobyć chociażby punkt, ale na pewno nie będziemy się załamywać. Po takim spotkaniu przegraliśmy z topową drużyną czwartej ligi i myślę, że teraz pracujemy dalej, żeby w kolejnych meczach zdobywać punkt.
Z gwiazd ekstraklasowych w spotkaniu przeciwko Obrze zagrał Siergiej Krywiec. Podejrzewam, że wasza siła będzie zmienna w zależności od tego, czy będą mogli grać i czy będą do dyspozycji trenera Jakub Wilk, Hubert Wołąkiewicz, Błażej Telichowski, których akurat w tym meczu zabrakło.
Rzeczywiście brakowało i myślę, że trochę brakowało nam tego doświadczenia. My mamy bardzo młody zespół, wsparty doświadczonymi zawodnikami, a dzisiaj tego doświadczenia nam trochę brakowało, trochę też chłodnej głowy, szczególnie w tych kryzysowych momentach. momentach, ale oczywiście no, taka jest specyfika naszego zespołu. Mamy szeroką kadrę, praktycznie w każdym meczu gramy innym składem, ale na pewno nie będę na to narzekał. Myślę, że mamy ciekawy zespół, cel się nie zmienia, utrzymanie w czwartej lidze i myślę, że jest to cel realny.
Krzysztof Knychała, szkoleniowiec drużyny gości. Przegrywać na wyjeździe 0-2, wygrać mecz 3-2, to trzeba umieć.
Na pewno jesteśmy super zadowoleni, bo pierwsze minuty, bodajże chyba 17 minut i przegrywaliśmy 2-0. Nie tak ten plan na ten mecz był. Chcieliśmy wyeliminować środek. Pogubiliśmy się trochę w tych dłuższych piłkach prostopadłych po linii ze schodzącymi napastnikami i to nas lekko zaskoczyło. Po opanowaniu tego środka gra się wyrównała, już strzeliliśmy na 2-1, to wiedziałem, że znając swój zespół, że będziemy walczyć do końca tego meczu. W przerwie zdecydowanie nastawiliśmy się na to, że musimy za wszelką cenę odrobić, że musimy tu wywieźć chociażby punkt i tu na pewno chłopcy pokazali dużą wolę walki. Bym powiedział, że dynamicznie po odbiorach wychodziliśmy do ataków i przyniosło nam to nie jedną, a dwie bramki, co na pewno dało nam cenne punkty. Mecz prestiżowy dla nas. Zespół kibiców Lecha Poznań. Wiadomo, że my również kibicujemy Lechowi i tu chcieliśmy się pokazać jak z najlepszej strony i to nam na pewno się udało.
Wy trochę bardziej jesteście w czwartej lidze ograni. Pan jest trenerem, który już z niejednego pieca chleb jadł mniej więcej właśnie na tym i nawet czasami wyższym poziomie. I ta dojrzałość też pewnie procentuje w meczu z Beniaminkiem.
Na pewno jesteśmy bardziej ograni, jeśli chodzi o sam udział w czwartej lidze. Niemniej my mieliśmy też, jest lekka przebudowa, mieliśmy 7 zmian. Poprzychodziło mnóstwo, szczególnie z Poznania, bo my dalej już chłopców nie bierzemy. Poprzychodzili z niższych lig, młodzi chłopacy i to wszystko też jest na jeszcze elementach zgrywania. Ale na pewno już w tej całej ferworze walki czwartoligowej to my mamy trochę więcej ogrania. Nasz cel to jest pierwsza ósemka.
No i to ogranie Obry Kościan dało sobie znać. Wiara Lecha Poznań prowadziła przy Śródce 2-0, ale ostatecznie z Obrą przegrała 2-3. W pozostałych spotkaniach tej piątej kolejki Artbud czwartej ligi Tarnowia Tarnowo Podgórne rozbiła Polonię Marcinki Kępno 5-0. Korona Piaski przegrała z Wiktorią Września 2-4. Mieszko Gniezno uległ Lipno Stęszew 0-4. LKS Gołuchów przegrał z Kotwicą Kurnik 2-3. Centra Ostrów Wielkopolski zremisowała z Nielbą Wągrowiec 1-1. Huragan Pobiedziska pokonał Pogoń Łobrzenica 4-0. Polonia Leszno wygrała z Polonią Chodzież 1-0, a mecz Ostrowi Ostrów Wielkopolski z Jarotą Jarocin odbędzie się dopiero 6 września.
Jesteśmy już na boiskach 5. Ligi Piłkarskiej w Wielkopolsce. Grupa pierwsza, trzecia kolejka spotkań. Oto rezultaty. Sparta Oborniki przegrała z Sokołem Pniewy 2-5. Kłos Budzeń pokonał KP Piła 2-0. Wełna Skoki uległa Piastowi Kobylnica 0-3. Korona Stróżewo przegrała z Wartą Międzychód 1-4. Sparta Szamotuły wygrała z Polonią Jastrowie 4-1. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski przegrała z Zamkiem Gołańcz 0-1. Płomień Przyprostynia uległ Lubuszaninowi Trzcianka i w meczu, który odbył się już 15 sierpnia, przypomnijmy, Leśnik Margolin wygrał z Orkanem Chorzemin 3-0.
Piąta liga, grupa druga, komplet wyników trzeciej kolejki. Olimpia Koło przegrała z GKS-em Dopiewo 0-1. LKS Ślesin pokonał Górnika Konin 3-1. Lechia Kostrzyn rozbiła Polonusa Kazimierz Biskupi 6-0. Jeszcze wyższe zwycięstwo Zjednoczonych Trzemeszno nad SKP Słupca aż 7-0. Meblosz Swarzędz pokonał rezerwy Polonii Środa Wielkopolska 5-2. Polonia Golina zwyciężyła Przemysława Poznań 3-0. Polanin Strzałkowo zremisował z Awią Kamionki 1-1, a Akademia Piłkarska Rejsa Poznań przegrała z Kłosem Zaniemieśl 1-2.
W grupie trzeciej, piątej ligi piłkarskiej. Kto wybrał się dzisiaj o godzinie 11:00 na mecz LZS-u Cielcza z Orłem Mroczeń, zobaczył aż 13 goli. 4 zdobyli gospodarze, 9 piłkarze Orła Mroczeń. LZS Cielcza, Orzeł Mroczeń 4-9. W innych meczach tej trzeciej kolejki Zawisza z Łęki Opatowskiej pokonał Rawie Rawicz 2-0. Kania Gostyń pokonała Wiktorię Ostrzeszów 2-1. Zewka Kobyla Góra przegrała z Dąbrowczanką Pępowo 1-3. Piast Czekanów uległ rezerwom KS-u 1925 Kalisz 2-4. Pelikan Grabów nad Prostą zremisował z Astrą Krotoszyn 1-1. A Warta Śrem przegrała z Krobianką Krobia 0-1.
Niespełna 18 minut pozostaje do godziny 20. W naszej audycji teraz chwila muzycznego oddechu, a po piosence pomówimy o piłce w wydaniu kobiecym i wydaniu młodzieżowym.
Jagoda Wajs, koordynatorka piłkarstwa kobiecego w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej.
Za nami piłkarski mundial na antypodach, zakończony zwycięstwem reprezentacji Hiszpanii. Jak ma się futbol kobiecy właśnie w naszym Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej?
Ma się dobrze, a może mieć się jeszcze lepiej. Działamy w takim kierunku, żeby było coraz lepiej. Skupiamy się w naszym działaniu na tym, żeby z piłką kobiecą trafić do wszystkich, żeby było to dostępne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych pań.
Przyglądając się ligowej rywalizacji i Orlen Ekstraklasie kobiecego futbolu, mamy wielkopolskiego jedynaka w postaci Medyka Konin. A jak to później hierarchicznie wygląda niżej?
Mamy coraz więcej zespołów, bo rokrocznie awanse uzyskują nasze wielkopolskie zespoły. W tym roku w pierwszej lidze będziemy mieć dwie ekipy, Polonię Środę Wielkopolską i Lech UM. W niższej, w drugiej lidze awans uzyskała Juna Transtara Oborzyska, więc dołącza do Grodziska, drugiego Medyka i do Ostrowi. A w trzeciej lidze będziemy mieć Beniaminka, Sobczankę, Sobca.
Czy równie poważne jest podejście także do tych dziewczęcych kadr Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej?
Wygląda dokładnie tak samo jak u chłopców. Na początek mamy kadry regionów. W czterech regionach prowadzimy szkolenie dla najzdolniejszych dziewcząt. Następnie jest dla starszego rocznika kadra selekcyjna i potem jest kadra U15, która gra w rozgrywkach ogólnopolskich o Mistrzostwo Polski.
Tak patrząc na działanie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, to znowu jest do pewnego stopnia, można by nie do pewnego, a poważna awangarda, jeśli chodzi właśnie o futbol kobiecy, rozwój tego futbolu kobiecego. Jak doszło do tego, że stworzono taką funkcję? Pracowała pani wcześniej w UZPN-ie, ale jeśli chodzi o funkcję konkretnie dedykowaną kobiecemu futbolowi, no to jest nowość.
Tak, dokładnie. Pracowałam w Wydziale Piłkarstwa Kobiecego tak naprawdę od początku, kiedy pojawiłam się w Wielkopolskim Związku. Tych działań zaczęło pojawiać się coraz więcej i też nastawienie zarządu jest coraz mocniejsze na tą piłkę kobiecą. Widzimy, że ona się rozwija i jest to duże i dobre pole do działania. Dlatego też podjęto taką decyzję.
Jeżeli chodzi o takie pewne rozczarowanie, muszę troszkę dziegciu wrzucić, jest to, że Polska starała się o organizację piłkarskich Mistrzostw Europy 2025 roku. Oczywiście chodzi o kobiece Euro. Nie otrzymaliśmy tej imprezy. To trochę smuci?
Bardzo smuci, bo myślę, że to by był znaczny zastrzyk dla kobiecej piłki. Borykamy się z największym problemem chyba takiego społecznego, złego nastawienia do, może nie złego, ale wciąż mniej otwartego niż w pozostałych krajach Europy na tą piłkę kobiecą. A gdybyśmy mieli takie Euro u nas w Polsce, to myślę, że wielu ludzi, zresztą co pokazała chociażby Australia, wielu ludzi pokochałoby ten sport i zaraziło się kibicowaniem po prostu kobiecej piłce.
Coraz więcej dziewczynek chce uprawiać piłkę nożną? Można to z czystym sumieniem tak odpowiedzieć?
Myślę, że tak. Patrząc, wprowadziliśmy w zeszłym roku program Dziewczyny do Piłki, czyli darmowe treningi w wybranych lokalizacjach szkolnych i na treningach od razu pojawiło się po 20 dziewczynek w każdej lokalizacji. To pokazuje, że jeśli damy możliwość, jeśli damy szansę, to one same się pojawią.
No i oczywiście musimy wspomnieć o czymś takim, co też jest szalenie istotne, że nie tylko trzeba ograniczać się albo do trenowania w kobiecym futbolu, albo do uprawiania piłki nożnej kobiecej, ale można także sędziować, zgadza się.
Dokładnie tak. Coraz więcej też pań zaczyna sędziować mecze. Mamy coraz więcej pań, które sędziują na szczeblu centralnym, nawet międzynarodowym. Pani Katarzyna Lisiecka-Sęk już od kilku lat sprawnie działa na międzynarodowej arenie. I także Michalina Diakow, niegdyś bardzo dobrze rokująca zawodniczka z uwagi na kontuzję, poświęciła się sędziowaniu i był to na pewno bardzo dobry kierunek, bo też jest jedną z takich czołowych polskich sędzin.
No to możemy odgwizdać koniec tej rozmowy?
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Trzymamy kciuki za nasze panie, podobnie jak za te występujące w kobiecej Ekstralidze, Orlen Ekstralidze tak naprawdę. Druga kolejka w ten weekend. Nasz wielkopolski jedynak, o którym też była mowa w tej rozmowie, Medyk Konin, wygrał u siebie z AZS-em UJ Kraków 4-3. W pozostałych spotkaniach UKS SMS Łódź zremisował z Czarnymi Sosnowiec 0-0. Stomilanki Olsztyn przegrały z GKS-em Katowice 0-3. Górnik Łęczna wygrał ze Śląskiem Wrocław 5-1. Pogoń Szczecin zremisowała z APLG Gdański 1-1. A Pogoń Witczew pokonała rekord Bielsko-Biała 3-2.
Teraz obiecane spotkanie z piłką nożną w wykonaniu tych najmłodszych. Na poznańskim osiedlu Wichrowe Wzgórze od wielu, wielu lat, od roku 65 poprzedniego wieku istnieje klub, który nazywa się OTPS Winogrady Poznań. Został założony przez trenera, nauczyciela, pana Tadeusza Mariana Rogowskiego, niestety już nieżyjącego, i po raz 13 pod szyldem memoriału właśnie trenera Mariana Rogowskiego odbywał się dziecięcy turniej. Szukanie następców w tym sympatycznym klubie z udziałem także in przedstawicieli młodych futbolistek i futbolistów z innych klubów, szczególnie z najbliższych okolic Poznania. Posłuchajmy, co tam się działo, bo naprawdę było radośnie.
Bartek, ty wyżej!
Sobotnie przedpołudnie na boisku TPS-u Winogrady na Wichrowym Wzgórzu. 13. turniej imienia Mariana Rogowskiego, założyciela klubu. Jeden z organizatorów, Wojciech Martinek.
Mnóstwo pięknych akcji, mnóstwo pięknych bramek, driblingów udanych i przede wszystkim mnóstwo zaangażowania, walki młodych chłopaków. Mamy w dniu dzisiejszym turniej Żaków. Mamy około 100 zawodników, 10 zespołów. Także fantastyczne wydarzenie, uważam, i świetna okazja do zaprezentowania i rozwijania swoich umiejętności. Są z drużyny zarówno z Poznania i okolic, roczniki 2015-2016.
Tak naprawdę dla nich to początek przygody z piłką nożną. W pewien sposób chcecie ich zachęcać do tego, żeby ta przygoda trwała jak najdłużej. To jest jeszcze forma zabawy, prawda?
Dokładnie tak. Musimy pamiętać, że tutaj chłopaki są w fazie głębokiego jeszcze egocentryzmu i te zachowania ja i piłka muszą przede wszystkim cieszyć, muszą bawić i najważniejsze jest to, żebyśmy w tych grupach młodzieżowych, grupach dziecięcych dbali o to, żeby zachęcać do sportu, zachęcać do aktywności fizycznej. Musimy być świadomi tego, że 90%, co najmniej 90% zawodników, młodych tych zawodników, piłkę profesjonalnej po prostu nie będzie. Nie będzie ich w piłce profesjonalnej i musimy ich uczyć przede wszystkim postaw społecznych, postaw fair play, musimy ich uczyć odpowiedzialności, punktualności, wiele takich cech, których po prostu, oczywiście też determinacji, walki, które przyda się w jakiejkolwiek działalności, w jakiejkolwiek funkcji, jaką będą pełnili w przyszłości.
Zieloni wasza!
Dalej gramy!
Jakub Giera, TPS Winogrady.
Od jak dawna trenujesz piłkę?
Od 3 lat. Dla mnie to jest zabawa i rozrywka.
Na jakiej pozycji najlepiej się czujesz?
Środkowego pomocnika. W tej kolejce pauzujemy i na razie dobrze się sprawdzamy.
Aleksander Błaszczyk, Polonia Sioda.
Od jak dawna grasz piłkę?
2-3 lata.
Co cię skłoniło do tego, żeby przyjść na treningi?
Lubię oglądać piłkę. 3 razy w tygodniu.
Twój ulubiony piłkarz? Masz jakiegoś ulubionego piłkarza, na którym się wzorujesz?
Lionel Messi.
Wracając jeszcze do tego turnieju, oprócz tych kwestii oczywistych, jak zaangażowania młodych dzieciaków w rywalizację sportową, też myślę, że ważne są takie aspekty tego, że pamiętacie jednego założyciela swojego klubu, bo to kolejny turniej jego imienia, Mariana Rogowskiego, który przecież, no jakby nie było, był twórcą TPS-u Winogrady.
Tak, myślę, że to jest też bardzo ważne, że my musimy pamiętać, szanować te osoby, w szczególności te w takim środowisku lokalnym, które z oddaniem, które ze swoim zaangażowaniem były kreatorem tego, myślę, że teraz pięknego wydarzenia, które na pewno chcemy z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym wydarzeniem rozwijać. Chcemy, żeby tych zawodników było więcej, chcemy, żeby jakość, atrakcyjność tego turnieju z czasem rosła.
Zadowolony trener, koordynator TPS Winogrady, pan Wojciech Martinek, pod którego wodzą także seniorzy, bardzo dobrze radzą sobie w lidze okręgowej. Pewnie to było też takie mini poszukiwanie kolejnych futbolowych talentów dla tego sympatycznego klubu z poznańskich Winograd, co się dla Wichrowe Wzgórze. Sympatycznie, myślę, też spędzili państwo czasy z tym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. No i nasze kolejne propozycje. Jutro pierwsze spotkanie ze sportem o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. We wtorek, o czym przypominam, 21.05 i koszykarskie wydanie sportowej areny o naszym wielkopolskim jedynaku w ekstraklasie męskiego basketu, czyli Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski. Trener Andrzej Urban, prezes Bartosz Karaciński i być może, jeśli tylko zajęcia szkoleniowe pozwolą, któryś z zawodników będzie gościć w tym studiu. w czwartek o 17.15 magazyn piłkarski Kolejorz, no, a później już będzie weekend i zajmiemy się piłką nożną. Piątek, pierwszy dzień września, godzina 18 na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia. Bezpośrednia relacja z meczu siódmej kolejki Ekstraklasy z Łodzi. Tam ŁKS podejmie poznańską Wartę. To w MC Radiu. A dzień później, w sobotę 2 września od 20 już na tej antenie, na antenie Polskiego Radia Poznań, relacja z meczu siódmej kolejki planowo. Tym razem Lech podejmie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej Górnika Zabrze. A za tydzień jak zwykle audycja w sportowym rytmie od 18.05 do 20.00. Jak te 7 dni szybko przeleci. Ale póki co w kalendarzu wciąż niedziela, 27 dzień sierpnia. Ostatnia wakacyjna niedziela w sporcie ciekawie.
No i kolejne świetne występy mieliśmy polskich kajakarzy na Mistrzostwach Świata w Duisburgu. Srebro w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 metrów zdobyły poznanianka Martyna Klatt za ZSU AWF-u oraz Helena Wiśniewska. Triumfowały Dunki, trzecie były Niemki. Polki jednocześnie uzyskały kwalifikacje na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Dwa medale dołożył Kanadyjkarz Wiktor Głazunow. Najpierw srebro w mikście na 500 metrów wraz z Sylwią Szczerbińską, później brąz w jedynce na 5000 metrów. W niedzielę po brąz sięgnęła także Dominika Putto w K2 na 200 metrów, a Polacy zakończyli zawody w Duisburgu z dorobkiem aż 9 medali. Wiktor Kiplagent został pierwszym Ugandyjczykiem, który zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w maratonie. W Budapeszcie triumfował z czasem 2 godziny 8 minut i 53 sekundy. Adam Nowicki zajął 34 miejsce, a dziś w sesji wieczornej ostatniego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Świata będziemy trzymać kciuki za oszczepnika Dawida Wegnera oraz za kobiecą sztafetę 4x400 metrów z poznanianką Patrycją Wyciszkiewicz-Zawadzką w składzie. Finał tej sztafety zdaje się o 21.50. Trzymamy kciuki. Nie wiem, czy za medal, ale na pewno za dobry, udany występ. Trzymać kciuki będziemy także za polskie siatkarki, które dziś powalczą w Brukseli z Niemkami o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W tym ćwierćfinale czekają już Turczynki, które wygrały z Belgijkami, także poprzeczka powieszona bardzo, bardzo wysoko. Broniący tytułu Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Holandii, 13. rundę Mistrzostw Świata. To jego 11. wygrana w tegorocznym sezonie i 9. z rzędu. Holender umocnił się na pozycji lidera cyklu. Duńczyk Andreas Kron wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Polaków w czołówce niestety nie było. Liderem klasyfikacji generalnej został Włoch Andrea Piccolo. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Korona Kielce wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0, a Jagiellonia Białystok pokonała Górnika Zabrze 4-1. Z kolei w żużlowej drugiej lidze w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Lokomotiv Dyneburg wygrał z Metaliką Recycling kolejarzem Rawicz 57-33. Z kolei w derbach regionu Ultrapur Start Gniezno pokonał Ene Polonia Piła 59-31.
Wyobraź sobie, że tego pięknego derbowego triumfu zawodników z Gniezna nie obejrzał na żywo nasz wirtuos konsolety Krzysztof Jankowski, no bo musiał zrealizować audycję w sportowym rytmie. Dziękujemy, Krzysiu, że poświęciłeś się także dla nas i dla naszych słuchaczy, a my pięknie dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. To wydanie audycji w sportowym rytmie przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.